myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja
zaczęła w drugą stronę.
Ale jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzanienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Odór już bywa nie do zniesienia. W przyszłości może być tragicznie, mówią mieszkańcy kilku wsi w gminie Jeżewo, którzy protestują przeciwko budowie potężnej chlewni. Władze gminy już raz inwestycje próbowały zablokować, ale sprawa wróciła. Michał Słobodzian, witam i zapraszam do gminy Jeżewo.
Muchy takie, że no bez siatek w oknach, w drzwiach to w ogóle nie ma mowy, żeby otworzyć okno. Będą śmierdziały meble, będą śmierdziały nasze ubrania, nasza odzież. Nie da się tutaj żyć.
My jesteśmy tak samo ludźmi, chcemy oddychać czystym powietrzem, nieskażonym. Obejrzeć od czasu do czasu jakieś zwierzęta, które jeszcze istnieją.
A gdy powstanie ta chlewnia, to zostaje nam jedynie sprzedanie naszej ziemi, naszych domów i stąd wyprowadzka. Ale nikt nam tutaj tego nie kupi. Nikt.
Znajdujemy się w Laskowicach, koło Świecia, jest to gmina Jeżewo. Inwestycja, która jest planowana tutaj, jest to zbudowanie ogromnej fermy chowu trzody chlewnej na skalę przemysłową. To przewidziane 20 tysięcy, z podziałem oczywiście na cykle rozwojowe. To knury, będą to maciory, będą to prosiaki, no i w dalszym cyklu, wiadomo, będą wzrastały te zwierzaki i produkowały wiadomo co. Umiejscowiona ma być w Buczku.
1,5 kilometra od tej fermy, która ma powstać, jest druga ferma duża. I właśnie to, co jest teraz wylewane na pola, to jest wszystko po prostu gnojowica z tej fermy. Z tej, która już istnieje tam kilkadziesiąt lat. Teraz powstanie druga, no to w ogóle w Buczku nie ma życia.
Jest taki odór.
Państwo sobie nie zdają, którzy nas słuchają, jaki to jest odór, bo to jest odór nie gnojowicy, tylko pomieszanej krwi jak z rakarni. Jak byłem młodym człowiekiem, koło rakarni się wydobywał taki odór. Rakarnia to była kiedyś takie przedsiębiorstwo, co przerabiało krew, jakieś suszarnia krwi dokładnie. I padliny. To jest taki zapach, to nie jest wiejski zapach, o to nam chodzi.
Mama zachorowała na oskrzela. Trzy osoby w domu po wylaniu tej gnojowicy na pole, która nie była zaorana w ciągu dwóch tygodni, ja to zgłaszam do gminy, do pana wójta, prosiłam sąsiada, żeby to zaorał. Mama w wieku 70 lat i ojciec 71, musieli przez 2 tygodnie to wąchać, gdzie się dostała do szpitala, do Grudziądza na oddział płucny i pani na pulmologii powiedziała, że to jest odór siarczanu, azotanów, które ona wdychała przez 2 tygodnie i stan ciężki i nawet serce ucierpiało, nerki od tego odoru. Mam to wszystko na wypisie ze szpitala.
Wystarczy nam już ta jedna ogromna ferma, na drugą to się już naprawdę nie godzimy, bo po prostu nie da się tutaj w tym środowisku żyć i oddychać.
Maciej Pikuła, kierownik referatu rolnictwa i budownictwa Urzędu Gminy w Jeżewie. Sprawa rozpoczęła się tak naprawdę w 2016 roku, kiedy to inwestor już planując tą inwestycję złożył pierwszy wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. W 2017 roku wójt gminy Jeżewo odmówił wydania decyzji środowiskowej na tą inwestycję. Oczywiście inwestor odwołał się zgodnie z przepisami do samorządowego kolegium odwoławczego i decyzja została w całości uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
Jakie były wtedy argumenty wójta?
Przede wszystkim podnosił argument kumulacji negatywnych zjawisk na środowisko ze względu na występowanie innych podmiotów, które mają podobny charakter działalności. Oraz przede wszystkim na ewentualne pogorszenie jakości życia mieszkańców i zagrożenie dla życia i zdrowia. Samorządowe kolegium odwoławcze trzymało się przede wszystkim stanowiska, że każdy zarzut, który był podniesiony w decyzji pierwotnej wójta, musi mieć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa, począwszy od odorów, które są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami substancją niemierzalną. No SKO każdy argument wypunktowało i uchyliło tą decyzję w całości. Po rozstrzygnięciach samorządowego kolegium odwoławczego no, musieliśmy wszcząć postępowanie tak naprawdę od nowa. Wezwaliśmy inwestora o uzupełnienie części raportu oddziaływania na środowisko i jesteśmy na etapie zbierania tak naprawdę uzgodnień czy opinii na temat tej inwestycji zarówno od instytucji, które uzgadniają tą inwestycję, jak i oczywiście mieszkańców w związku z ustawą o dostępie do informacji o środowisku. Zakończyliśmy jakby pierwszy etap składania uwag przez mieszkańców gminy Jeżewo.
Mieszkańcy podkreślają, że w pobliżu tej inwestycji są budynki mieszkalne. Jak te odległości wyglądają, co mówią też normy?
Jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, to od terenu inwestycji w odległości około 150-160 metrów są najbliższe zabudowania. Ale mówimy tu konkretnie o terenie inwestycji, też nie o umiejscowieniu samej inwestycji, bo terenem jest łącznie 10-hektarowe działki gruntu, a inwestycja będzie realizowana na dużo węższym zakresie. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jest oddalona około 1700-1800 metrów od terenu inwestycji.
Jak daleko od domów może być zlokalizowana taka inwestycja?
W tym momencie, żeby wprost można było określić zagrożenie inwestycji dla takiego terenu, musiałoby to być mniej niż 100 metrów.
Mamy zastrzeżenia też do tego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W pierwszej wersji nie było w ogóle wzięty pod uwagę kumulacji związanych właśnie z istniejącą biogazownią, z chlewnią, z tuczarnią, które obok są, dopiero później w uzupełnieniu, ale to w tym uzupełnieniu też brano pod uwagę takie projektowe wartości tych szkodliwości, a nie rzeczywiste, te, które teraz odczuwamy. Ten raport robiła firma, która ewentualnie by budowała tą chlewnię.
Dlaczego państwo kwestionują to, że ta sama firma przygotowuje raport i może potencjalnie budować?
Może być konflikt interesu po prostu. Może polegać na tym, że tendencyjnie trochę, ja nie mówię, że na pewno, ale mogło być tendencyjnie napisany raport i chociażby z tego względu powinien być on przez kogoś innego robione.
Sporządzenie takiego raportu bardzo ściśle określa ustawa o dostępie do informacji o środowisku i tam jest precyzyjnie wymienione, kto jakie kwalifikacje, wykształcenie powinien posiadać, żeby móc taki raport sporządzić. Z punktu widzenia samorządu, z punktu widzenia organu, jakim jest wójt, musi dopełnić formalności związanej ze sprawdzeniem, czy osoby, które się podpisały, oczywiście pod odpowiedzialnością karną, pod tą analizą, czy spełniają kryteria ustawowe odnośnie wykształcenia czy doświadczenia. Spełniały.
Nie ma znaczenia, że te same osoby pracują w firmie, która potencjalnie projektuje i buduje chlewnie?
Z punktu widzenia postępowania administracyjnego, no jeżeli określono zasady, kto może, nie określono zasad, czy mogą być lub nie mogą być jakieś koligacje pomiędzy tymi podmiotami czy osobami. Oczywiście na etapie badania, w którym właśnie się znajdujemy, dokonujemy analiz i sprawdzania rzetelności, bo jednak ktoś się pod tym podpisał i musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, co jest w treści analizy.
Dariusz Górski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy aktualnie uczestniczy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wójta gminy Jeżewo. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zweryfikowanie, czy założenia przedstawione w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku są zgodne z obowiązującymi przepisami. Trwa szczegółowa weryfikacja i ocena przedłożonej dokumentacji.
No właśnie, mieszkańcy mają sporo zastrzeżeń do raportu oddziaływania na środowisko. Podnoszą między innymi to, że autorzy tego raportu pracują w firmie, która także w zakresie swojej działalności ma projektowanie i budowanie chlewni. W ich ocenie może tu zachodzić konflikt interesów. To jest zgodne z prawem? Są to jakieś wątpliwości?
Nie ma przeciwwskazań prawnych, aby raport i ten projekt budowany wykonywała jedna firma. Nie możemy na tej podstawie podważać wiarygodności raportu. Autor raportu bierze odpowiedzialność za informacje, które tam są zawarte. No, my jesteśmy zobligowani do zweryfikowania tych informacji.
Mieszkańcy zadają takie pytanie, czy właściwe jest to, że autor raportu oddziaływania na środowisko może pracować w firmie, która później ewentualnie tę inwestycję może budować?
Ta kwestia nie jest przez nas analizowana. Tak jak powiedziałem, nie ma przeciwwskazań prawnych, żeby tak było.
Kumulacja szkodliwych dla nas zakładu, bo to będzie już czwarty taki zakład duży, który wydziela nieprzyjemne zapachy, spowoduje zahamowanie rozwoju tej części gminy, w ogóle gminy, bo nikt nie będzie chciał się osiedlać w miejscu, gdzie śmierdzi, gdzie jest nieprzyjemnie, gdzie nie da się żyć. Nasza gmina przestanie się rozwijać, nikt nie będzie mógł wypoczywać nad naszym jeziorem. Mamy piękne jeziora, czyste jeziora, a nie będzie można z nich korzystać, bo nie da się po prostu wyjść na dwór. Latem, kiedy będzie ładna pogoda, będą otwierane wentylatory dachowe, których inwestor opisał, że będzie 86, chociaż dementuje, że nie wszystkie naraz będą otwarte. Kto to sprawdzi? nikt nie jest w stanie tego sprawdzić i cały ten odór będzie unosił się nad okolicą, nad całą w zasadzie gminą i nad jeziorem. Także wypoczynek nad jeziorem też w zasadzie go nie będzie.
Mieszkańcy także podkreślają, że taką uciążliwością może być odór. Te kwestie odorowe państwo też badają?
Odór jest substancją niemierzalną. Zapachem, mimo że mogą być uciążliwe, nie są badane. No, w polskim systemie prawnym nie obowiązują żadne normy dotyczące odorów. Brane są pod uwagę stężenie amoniaku siarkowodoru, czyli substancji, które są ściśle związane z odorem. Są określone dopuszczalne wartości ich stężeń w powietrzu i to jest przez nas analizowane. Również analizujemy, jak te zanieczyszczenia w powietrzu się rozprzestrzeniają.
Przede wszystkim ochrona środowiska, gatunków, które tutaj żyją, jezior, wód gruntowych, no i nas jako ludzi. Czyż to się rozchodzi o wszystkich? To nie jest tylko miejscowość Buczek. To jest ogromny teren, ogromny i duże zaludnienie. Tu nie jest mało ludzi.
Są bardzo atrakcyjne tereny. Jezioro ma pierwszą klasę czystości wód. Jeszcze, dopóki co.
To jest Natura 2000. Tutaj się pisze też o zwierzątkach, wizje lokalne firma robiła, ale się mówi, jakieś tam para kruków było, jakiś tam jeden czy tam dwa żurawie. I właściwie w konkluzji było tak, że przeważnie te ptaki to takie są przyzwyczajone, na przykład wróble, przyzwyczajone są do zabudowy, do chlewni i tak dalej, i tak dalej. I nie będzie szkodzić. A wcześniej wymienia się 40 chyba gatunków ptaków, które są tutaj w tym obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie chronione, szczególnie chronione.
U mnie nawet na polu blisko domu chodzą, spacerują czaple, żurawie nieraz też przylecą.
Mieszkańcy podkreślają, no to są tereny atrakcyjne i turystycznie, rekreacyjnie, ale także środowiskowo. Są tam siedliska ptaków, jest, jak już mówiłem, jezioro pierwszej klasy czystości. W ich ocenie taka przemysłowa chlewnia zdegraduje to otoczenie. Spowoduje obniżenie wartości terenów, być może wpłynie na wyludnienie. Czy w państwa ocenie ta inwestycja, no właśnie, nie zaszkodzi środowisku?
I to jest właśnie proces, nad którym w tym momencie się skupiamy. Dokonujemy tej analizy zarówno środowiskowej przedstawionej przez inwestora. Oczekujemy jeszcze na opinię instytucji uzgadniających i opiniujących tą inwestycję i będziemy w razie wątpliwości na pewno czynić kolejne kroki w kierunku wyjaśnienia naszych wątpliwości i ta procedura wydania decyzji środowiskowej właśnie służy temu, żeby te wątpliwości rozwiać albo się w nich utwierdzić. Nic nie jest przesądzone w tej sytuacji.
Ta nasza analiza jest wielopłaszczyznowa i dotyczy również obszarów objętych ochroną. Tak? Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie i wpływ tej inwestycji na ten obszar również przez nas jest analizowany. Postępowanie jest procedowane, nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć.
Nie wiem, czy tendencyjnie, ale nie mówi się o obszarach turystycznych, tak? Mówi się, że nie ma tam w pobliżu jakiejś szkoły, czy szpitala, czy czegoś, ale nie mówi się o terenach turystycznych, które są też obiektem, tak zwanym obiektem wrażliwym. Działek rekreacyjnych wokół jeziora Stelchno jest setki. Działki, które były przeznaczone na przebywanie ludzi latem, na letniskowe, zostają przekształcone właśnie na całoroczne, dlatego że ludzie tu chcieli być.
Sam charakter inwestycji powyżej 210 dużych jednostek przeliczeniowych już świadczy o tym, że inwestycja potencjalnie może wpływać negatywnie na środowisko. Jest to przedmiot naszych badań.
Mieszkańcy mówią, no samorząd ma prawo odmówić wydania decyzji, choćby dlatego, że inwestycja może być potencjalnie uciążliwa. Coś takiego wchodzi w grę.
Jeżeli zostanie udowodniona ta uciążliwość. Na obecnym etapie jest to właśnie badane i wszelkie nasze wątpliwości muszą być rozwiane zarówno przez inwestora, jak i tutaj nie możemy ukryć, że rozważamy dodatkowe jakieś dokumenty, które mogłyby dotyczyć analizy otrzymanych dokumentów od inwestora.
To też państwo kwestionują, że istnieje studium zagospodarowania przestrzennego gminy, gdzie te tereny mają być rolniczo-osadnicze, a nie przemysłowe.
A nie przemysłowe, oczywiście, że tak. No to jest cały elaborat, jest tego bardzo dużo, no ale między innymi to jest nastawienie się na ekologię, Natura 2000, na środowisko niezanieczyszczone, na rekreację. Tu są Bory Tucholskie, więc bardziej turystyka, a wykorzystanie jezior, wód.
Działki miały być dzielone na 1000-1500 metrów maksymalnie. Nie było mowy o żadnym przemysłowym wykorzystaniu. Można zmieniać przeznaczenie terenów, ale nie może to być sprzeczne z tym planem, o którym pani mówiła. Na pewno nie powinno być żadnej przemysłowej działalności na tym terenie.
Studium jest jakby wskazaniem kierunków rozwoju, a nie stanowi bezpośrednio prawa miejscowego, bo nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania.
No właśnie, jest studium, a nie powinna teraz Rada Gminy przygotować planu zagospodarowania przestrzennego, no żeby określić, co na tych terenach mogłoby się znajdować, to pewnie mieszkańcom mogłoby pomóc, bo można by wykluczyć budowę takiej przemysłowej chlewni.
Oczywiście, że mogłoby wykluczyć taką możliwość, ale równie dobrze mogłoby taką możliwość potwierdzić, gdyż przed dokonaniem realizacji uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego również jest proces analityczny wpływu i oddziaływania na środowisko. Właściciele terenu mogą wnioskować o różne rzeczy i też forsować jakby swoje rozwiązania dla tego terenu, gdyż studium nie wyklucza możliwości realizacji innych zamierzeń niż jest to w nich zapisane.
Analiza z naszej strony cały czas trwa. Trudno powiedzieć, jak to się zakończy, tak? To postępowanie jest w toku. W związku z docierającymi do nas informacjami o konflikcie społecznym związanym z realizacją tej inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję, że powinniśmy tutaj przeprowadzić wizję lokalną, która odbędzie się w najbliższym czasie, aby zbadać sytuację na miejscu.
Ratujmy siebie, bo jeżeli tego nie zrobimy i pójdziemy na całość, bo tam kilkadziesiąt tysięcy sztuk świń będą trzymać i mamy z tego się cieszyć, no to wybaczcie, tak nie możemy, bo nasze dzieci później nam to wypomną. Powiedzą, w jakich warunkach coście zrobili, na co żeście się zgodzili. My mamy tak żyć, że mnie będą wytykać palcem, bo ja śmierdzę, bo ten dzieciak pójdzie do szkoły, do świecia czy gdzieś i on będzie przesmrodzony, no, jego wina nie jest. Ono też chce żyć, być normalnym, normalnie traktowanym przez wszystkich. A czemu my mamy odpychać wszystkich?
Sprawa jest otwarta. Jak to bywa w takich przypadkach, ścierają się sprzeczne interesy, interes mieszkańców i interes przedsiębiorców. Co powinno być istotniejsze, Państwa zdaniem? Czy takie inwestycje powinny powstawać w pobliżu domów, czy może jednak gdzieś na uboczu, z dala od terenów zamieszkanych? Dwa numery do Państwa dyspozycji, 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Jak radzić sobie z takimi inwestycjami, które potencjalnie mogą być uciążliwe, czy powinny powstawać gdzieś w pobliżu zabudowanie, czy może jednak z dala i ta granica powinna być wyraźnie powiększona. 52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Wciąż nie ma tak zwanej ustawy antyodorowej. Prace nad nią trwają od wielu, wielu miesięcy. Samorządowcy zgłaszający wnioski do projektu sugerują, że takie inwestycje, które są uciążliwe zapachowo, no, powinny być lokowane na przykład 1,5 kilometra od zabudowań. Czy to dobry pomysł? Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Proszę pana, ja twierdzę, że z tym się nie da walczyć, bo jednak system chce nas tutaj, tych małych rolników, wytępić, żeby te fermy powstały. Teraz nawet będą płacić, żeby likwidować hodowlę trzody chlewnej.
Pan pokazuje jakby kolejny aspekt. O tym także mówili mieszkańcy, że taka duża chlewnia jest zagrożeniem dla małych producentów.
No ja się zgadzam. Mhm. Ale to jest sprawa polityczna, bo jednak polityka będzie nam teraz wypłacała, żebyśmy likwidowali te małe hodowle, a fermy mają zostać.
A jeśli chodzi o budowę takich chlewni w pobliżu domów, to one powinny powstawać w pobliżu zabudowań wsi, czy gdzieś na uboczu?
Nie,
powinny być, na
przykład, powstawają w pobliżu właściciela, a nie jakichś tam ludzi, którzy będą się męczyć, a on będzie mieszkał gdzieś indziej, taki właściciel tego. Niech każdy się męczy za swoje, a nie ktoś ma się męczyć, a jeden tylko ręce zaciera.
Mm-hmm, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Proszę, do widzenia.
52 345 5060 i drugi numer 52 345 5090. Co róż docierają do nas informacje o takich lokalnych konfliktach w wielu miejscach, także regionu. Mieszkańcy protestują a to przeciwko chlewniom, a to przeciwko fermom drobiu, bo takie inwestycje faktycznie bywają uciążliwe, no ale pewnie powstawać muszą. Tylko pytanie, gdzie? Zachęcam do telefonowania. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Ja chciałbym panu powiedzieć taką sprawę, że mieszkam po byłym PGR-ze i tam jest chlewnia trzody chlewnej i kurczun. I proszę pana, to jest w jakiejś odległości przez pola od moich bloków dobre 1200-1500 metrów. Jeżeli wiatr wieje w naszą stronę, jest taki smród, że nikt tego nie może wytrzymać. Wszyscy mają dość, a to jeszcze, jak się okazało, ferma w Drobiu rozbudowała się o następne 20 kurników. Także
czyli nawet te 1,5 kilometra, o których mówią samorządowcy, to także może być za mało, tak? Ta uciążliwość i tak dociera do pana. No to gdzie powinny powstawać takie inwestycje, w pana ocenie?
Nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie. To jest właśnie taka sprawa do zgodnienia przez... Ale smrodu się nie da opanować. Można opanować odpady, jakieś coś, a smród jest smród. Mówię, u nas cała wioska, znaczy nie tylko moja wioska, bo tam dwie wioski są obok, jest smród, każdy ma dość. Jak wieje w lasy i na pola jest dobrze. Każdy jest zadowolony. No niestety.
Dziękuję bardzo panu za głos, pozdrawiam. 52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90. Gdzie powinny powstawać takie inwestycje jak przemysłowe chlewnie czy fermy drobiu w pobliżu zabudowań, może jednak z dala, jak daleko zatem od zabudowań, skoro słyszeliśmy, że nawet 1,5 kilometra nie wystarcza. Halo, halo, witam serdecznie.
O, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Teresa z tej strony. Ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Może tak naprawdę to niech te wielkie fermy powstają w miastach, a ludzie na wsi niech sobie żyją swobodnie. Bo chyba wieś jest dla rolników, a nie takie głupie gadanie.
Czyli rozumiem, że w pani ocenie te chlewnie mogą powstawać na wsi, tak?
Mogą, bo przecież to chyba jest po to teren rolniczy, żeby na tym było budowane, a chyba nie jest na tym, że polega, żebyśmy świniaki sprowadzali za granicę, bo u nas nic się nie opłaca, nic nie wolno robić, bo śmierdzi.
No ale protestują na przykład w gminie Jeżewo, jak rozumiem, także rolnicy. Także rolnicy, między innymi
tak,
ci mniejsi.
Tak, no się zazdrość. No to też, nie ma innej opcji. Rolnictwo powinno istnieć na wsi i powinno tak być, a nie. Jeśli się komuś nie chce pracować i nie chce robić, jak się mówi, hodować tych świń, no to nie zrobią jeden wielki kombinat i niech to jest nasz u nas.
A jak poradzić sobie z tymi uciążliwościami? No bo taka wielka chlewnia z pewnością może być uciążliwa.
I wiem, że w którą stronę wiatr wieje, czy to będzie od kurników, czy to będzie od świń i jarni, czy od czegokolwiek, zawsze będzie smród. No ale zastanówmy się, czy rzeczywiście jedzenie też śmierdzi?
Z pewnością nie. Bardzo pani dziękuję za głos. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. I kolejna opinia. Halo, witam serdecznie.
No witam panie redaktorze. Dzwonię w sprawie komentarza do tego, co było wcześniej powiedziane na temat tych ferm świniarni i tak dalej. Myślę, że cały problem w naszym państwie polega na tym, że kontroluje to się tylko i wyłącznie małych przedsiębiorców, rolników, tych, którzy na własny rachunek pracują, również wszystkich obywateli naszego państwa. Natomiast element kontroli nie dotyczy właśnie takich wielkich zakładów produkcyjnych, wielkich chlewni, wielkich świniarni i tak dalej. Ja nie jestem przeciwnikiem temu, żeby to nie funkcjonowało. Natomiast gdyby wprowadzono przepisy bardzo restrykcyjne, takie jak są w państwach zachodnich, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Co do lokalizacji, myślę, że powinno to być lokalizowane na terenach wiejskich, natomiast w takich odległościach, które zapewniałyby to bezpieczeństwo i komfort życia.
Czyli na przykład 2-3 kilometry od zabudowań.
Dokładnie.
Pytanie, czy są takie tereny...
Ale na przykład należałoby wtedy zaznaczyć, że wokół takiego przedsiębiorstwa, takiej inwestycji, musiałby zostać posadzony las, tak, który oczyszczałby powietrze i jakoś też stanowił naturalną barierę dla...
Problemem pewnie jest także to, że samorządy nie mają takich miejsc, prawda? Ciągle kuleje przygotowywanie planu zagospodarowania przestrzennego. Gdyby to wyglądało inaczej, to można by być może na terenie gminy wyznaczyć taki teren, tak jak pan mówi, prawda?
I, pewnie tak. I ale panie redaktorze, mamy też wieloletni przykład ze Świecia, gdzie funkcjonowała celuloza, gdzie mijało się praktycznie znak Świecie i od razu było czuć, w jakim mieście jesteśmy, tak? Natomiast na tą chwilę już z tego, co się orientuję, to aż tak źle to nie wygląda. No, być może jest to kwestia zastosowania odpowiednich filtrów, kontroli i tak dalej, więc myślę, że tylko i wyłącznie kontrola i naciskanie mieszkańców, ludności na to, żeby to właśnie
bardzo panu dziękuję, bo musimy kończyć. Dziękuję, do tematu z pewnością będziemy powracać. A jeszcze przypomnienie, dziś wielki finał konkursu artystycznych forum radiowych Grand Prix 2018. O godzinie 18:00 początek gali, także transmisji na naszej antenie. Wówczas dowiemy się, kto zwyciężył. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie głosy. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.